środku dnia.
Niespodziewany medal olimpijski dla Polski. Wczoraj wszyscy byli zaskoczeni. Dawid Kubacki niespodziewanie osiągnął najwyższy wynik w sezonie. Gdyby były to zawody Pucharu Świata, zdobyłby 60 punktów, czyli 3 punkty mniej niż we wszystkich dotychczasowych konkursach. Wielka radość, bo serwisy bukmacherskie nie dawały nam żadnych szans właściwie na medal olimpijski. A igrzyska dopiero się rozpoczynają, więc nadzieja wróciła. W naszym studiu profesor Małgorzata Bronikowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchających.
Pewnie też pani była wczoraj zaskoczona postawą naszych skoczków, bo wcześniej nic nie wskazywało na to, że może być tak dobrze w samym konkursie.
Powiem szczerze, że faktycznie Dawid Kubacki zaskoczył mnie swoim wynikiem i oczywiście gratuluję serdecznie i cieszę się, że wreszcie się otworzył worek z medalami. No zaskoczona byłam trochę Kamilem Stochem. Powiem szczerze, że liczyłam na to, że Kamil Stoch zdobędzie przynajmniej brązowy medal, jeśli nie złoty, no ale tak się potoczyło, jak potoczyło i cieszymy się na razie z tego jedynego póki co medalu i czekamy na resztę.
Ja myślę, że Kamil Stoch akurat jest w gronie niewielu zawodników, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, który właściwie ma już taki luz w trakcie takich konkursów, że chyba nikt tak z takim luzem psychicznym nie skacze, on, bo ma już te swoje złote medale olimpijskie, już właściwie zdobył wszystko, co można zdobyć w skokach narciarskich, więc było zresztą widać, kiedy Dawid Kubacki się okazało, że zdobywa ten medal. Ja miałem wrażenie, że Kamil Stoch bardziej się cieszył niż Dawid Kubacki, który chyba był mocno zaskoczony, prawda? Jak to jest, pani profesor, z psychiką sportowców w trakcie takiej imprezy? Wszyscy widzimy, że to są zupełnie inne emocje jak w trakcie zwykłych konkursów, zwykłych zawodów. Tam jest gra o ten Olimp, tak? To jest ten najwyższy laur dla sportowca.
Tak, to prawda. I odwołując się do przykładu Kamila Stocha, muszę tutaj powiedzieć, że wydaje mi się, że też podchodził do tego konkursu z dużymi nadziejami. Myślę, że tak jak pan przed chwileczką mówił o tym luzie i o tym spokoju, to raczej chyba nie do końca tak jest, bo to jest tak jak myślę, że z każdym z nas, który bierze udział gdzieś w jakichś ważnych dla siebie rzeczach życiowych i ma jakieś tam ambicje, to nie jest w stanie tego spokoju wewnętrznego w sobie, że tak powiem, wywołać. Myślę, że zawsze jest jakiś niepokój i trema. I myślę, że tak samo było u Kamila Stocha, który tak czy siak próbował, robił wszystko, co najlepiej na dany moment mógł zrobić. I no tak się potoczyło, ponieważ każdy z tych zawodników biorących udział w konkursie jest podobnie przygotowany i to jest faktycznie kwestia głowy, o czym już wcześniej rozmawialiśmy.
No, Peter Preutz, który przegrał właściwie ten brązowy medal o pół punktu z Dawidem Kubackim, płakał w trakcie wywiadów. To się rzadko zdarza w sporcie chyba, żeby takie emocje były. No, to widać, że mimo, że Preutz też już ma medal olimpijski, bo on ma srebrny medal olimpijski, brązowy zdaje się, więc też nie ma tej presji, bo ja rozumiem, tak, zawodnik, który nie ma żadnego medalu olimpijskiego, dla niego no to jest, tak jak Manuel Fettner wczoraj, który na zakończenie kariery właściwie zdobywa srebrny medal, dla niego no to jest, no większego szczęścia i większej radości chyba być nie może. Natomiast no, w momencie, kiedy przegrywamy o pół punktu medal olimpijski, to chyba musi być straszna złość w zawodniku.
No myślę, że tak i myślę, że przede wszystkim to jest takie wewnętrzne rozczarowanie samym sobą, chociaż absolutnie powinniśmy takiego sportowca zwalniać z tego rozczarowania, bo tak jak powiedziałam, oni robią wszystko, co mogą na dany moment i ta złość rzeczywiście się pojawia, ponieważ każdy z nich walczy i wie, o co walczy. Przygotowuje się do tego przynajmniej 4 lata, jeśli mówimy o tym ostatnim okresie olimpijskim, bo tak to należy nazwać. No i przyjeżdża na te zawody z nastawieniem o walkę o najlepsze, czyli o to złoto, czyli o ten parnas olimpijski tak zwany, tak? Także myślę, że tutaj powinniśmy to rozumieć i myślę, że każdy, kto dotknął sportu nie tylko na poziomie amatorskim, ale również i na wyższym poziomie będzie to rozumiał. Natomiast ludzie, którzy być może na co dzień nie parają się, że tak powiem, aktywnością sportową, czy też aktywnością fizyczną jako taką, no może nie do końca rozumieją, z czego też później wynikają niektóre wpisy, które czytamy na forach i aż czasami po prostu oczy bolą, kiedy czytamy, tak?
O tym jeszcze będziemy rozmawiać, poruszając sprawę Natalii Maliszewskiej, ale jeszcze dzisiejsze, proszę państwa, występy. Maryna Gąsienica-Daniel osiągnęła wynik, na jaki w kobiecym polskim narciarstwie alpejskim czekaliśmy prawie 40 lat, zajęła 8 miejsce w slalomie gigancie. No to no 8 miejsce, ale to jak medal, tak? Prawie, że możemy powiedzieć, bo takiego wyniku dawno nie mieliśmy. Powiem tylko, że od podium dzieliło ją 0,07 sekundy. To są czasy, które są niewyobrażalne dla nas.
Tak.
To są takie różnice. Pani profesor, chciałem panią właśnie zapytać o to, bo jak to jest z zawodnikami, którzy wiedzą, że nie zdobędą raczej medalu? No jakimś naprawdę mocnym przypadkiem to by się musiało wydarzyć. Chociaż tutaj akurat Gąsienica Daniel się otarła prawie, że o ten medal. Natomiast no, z zawodnikami, którzy zdają sobie sprawę, że medalu nie będzie, ale jadą na igrzyska, bo ważne jest udział w tych igrzyskach, no i oczywiście to, żeby jak najlepsze miejsce zająć.
Tak, wielu z, no, tak jak na przykład w dzisiejszych, czy powiedzmy w teraźniejszych igrzyskach, które przeżywamy wszyscy razem, mamy 28 tak zwanych nowicjuszy, czyli osoby, które pojechały tam, myślę, że przede wszystkim po doświadczenie. To jest właśnie oswojenie się z atmosferą, oswojenie się z dużymi... z dużymi miejscami, w których się te zawody odbywają, z tymi zawodnikami na najwyższym poziomie światowym. I ci zawodnicy faktycznie troszeczkę są inaczej psychicznie przygotowani do udziału w takich zawodach. Natomiast myślę, że tutaj akurat jeśli mówimy o pani Gąsienicy Daniel, to muszę powiedzieć, że właśnie naprawdę otarła się o podium. Tak można by to właśnie było nazwać, bo o ile pierwszy zjazd nie był najlepszy, bo zajęła, zdaje się, 11 miejsce, natomiast ten drugi, czwarte miejsce, no, dawało jej duże szanse, gdyby nie ten pierwszy, na to, żeby ewentualnie mogła myśleć o podium olimpijskim. Ale bardzo mi się podobała dzisiejsza wypowiedź Maryny, która po pierwsze z taką postawą bardzo pozytywną podeszła do wywiadu i sama zadeklarowała, że ona się nie poddaje i w następnych igrzyskach, które będą odbywały się w 2026 roku w Mediolanie, zawalczy po prostu o medal. No to i tak trzymamy kciuki za nią.
To tak jak Zbigniew Brudka, który na 1500 metrów też niespodziewanie. To, że było widać, że jest w formie, natomiast też chyba nie wszyscy się nie spodziewali, zwłaszcza Holendrzy, że jednak będzie pierwszy. Tak było, proszę państwa. Już za chwilę porozmawiamy o tych ciemniejszych stronach Igrzysk Olimpijskich, bo niestety dziś mamy czwarty dzień, już tego trochę jest. 618-654-654. Gdy państwo chcieli o swoich emocjach powiedzieć, to zachęcam, można dzwonić. Nie tylko o naszych skoczkach. Zapraszam państwa, audycja w środku dnia.
I teraz, tak? Nie?
Dużo muzyki dzisiaj nie będzie, bo o sporcie. Pan Rafał i zaraz potem pan Stanisław. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Był pan zaskoczony bardzo wczoraj?
Witam, oczywiście oglądałem kapitalnie, trzymałem za wszystkimi naszymi chłopakami. No chciałem też, żeby Kamil tam wyciągnął też medale, no ale to, co było przedtem na tym, no w tym Pucharze Świata, no to wiadomo, no było trochę słabo i tak, no... Było słabo, ale to, co wczoraj pokazali nasi, naprawdę, nie wiem jeszcze, bo dzisiaj chyba jestem mieszany
tam, tak.
Przed 13 chyba.
Tak, zaraz chyba się będzie zaczynał ten konkurs.
No, ale dobrze, ale to opowiem tak, ale mam pytanie właśnie do pani profesor. No bo mówię, to, co zrobiono, No to jest dla mnie nie do pojęcia. To zacytuję dzisiejszy Głos Sportowy Wielkopolski. Wielki dramat Natalii Maliszewskiej. No i tam korespondencja własna, już też to tam czytałem. W nic już nie wierzę. W żadne testy, w żadne igrzyska słowa Polki poruszyły kibiców w całej Polsce. No przecież jak można jednym patyczkiem, jednym chuchnięciem, raz jest pozytywny, raz jest negatywny, raz pozytywny, negatywny. No dla mnie to jest kompletnie nie do pojęcia, bo to można każdego tak zniszczyć. No 4 lata się po to trenuje i tak dalej. No jeszcze tam pokazywała, jak tam w tym pokoju tam trenowała, latała, bo tam biegała, że tam wyjść nie mogła. No dla mnie to jest kompletnie chore. To dla mnie to jest utopia. No to każdego. No to po co takie igrzyska się robi? No
Panie
to nie
Jachole.
Robić takie igrzyska. No bo albo rybki, albo akwarium, jak to się mówi. No dla mnie to jest nie do pojęcia. Czy pani profesor może to jakoś logicznie też wytłumaczyć? Bo to jest... No mówię, za chwilę, nie daj Boże, skoczków. Będzie miał test i już lipa.
Tak prawdopodobnie niestety mogłoby być. Oczywiście ruchamy na zimę, panie Rafale.
Czy można sportowców testować tak, jak bydło? Przepraszam za ten złot, ale dla mnie to jest chore.
Panie Rafale, bardzo dziękujemy za to pytanie.
Może złoty medal zdobyły.
No tak. Tak. Panie Rafale, dziękuję bardzo. Do Natalii Maliszewskiej za chwilę wrócimy. A jeszcze pan Stanisław, dzień dobry.
Witam serdecznie. No ja myślę, że zaskoczenie to było dla wszystkich. Patrząc na wyniki naszych skoczków wcześniejsze, to właściwie chyba nie było jednej osoby, która by się spodziewała, że możemy zdobyć medal. Także na pewno jest to niespodzianka
wielkiego
kalibru i zaskoczenie całkowite. Natomiast czy się otworzył worek z medalami? Ja myślę, że to raczej woreczek chyba, bo potęgą w sportach zimowych nie byliśmy nigdy. W związku z tym nie mieliśmy za dużo, nie nakręcajmy się, bo nie bardzo czuję, żeby ten worek miał być pełen medali. Nie bardzo wiem skąd. Także troszeczkę takiego przyhamowania. Jak będzie jeszcze 1, 2, 3 medale, to możemy się cieszyć. Jak nie będzie, to też żadnej nie będzie tragedii, bo potęgi zimowego sportu są zupełnie umiejscowione w innych krajach. Ale ja korzystając z okazji, że jestem na antenie, to w sobotę mamy Mistrzostwa Polski Halowe Mastersów. Także też będziemy startować, też będziemy rywalizować.
To prawda nie zimowe, ale...
No zimowe, jeśli w lutym, to muszą...
Tak, tylko dyscypliny nie zimowe.
Ale pod dachem. Także też będziemy bili rekordy Polski, może i Europy. Zobaczymy. Zachęcam wszystkich.
Panie Stanisławie, pan jaką dyscyplinę reprezentuje?
Ja wszystkie reprezentuję, ale ze względu na ograniczoną ilość, możliwość startu, startuję w 3 dyscyplinach. Także kula, młot i skok z wierzch.
Proszę bardzo.
No ja się miał już jeszcze biegi, ale niestety nie już po prostu zabrakło tych dyscyplin. Także zachęcam przede wszystkim masterstwo, bo ci młodzi to tam jakoś się garną do tego sportu, natomiast masterstwów jest niezbyt dużo. Tu nas startuje ponad 500 osób, tam 500 groszami, także jest to jakaś ilość jak na taki kraj, ale mimo wszystko mogą być więcej. Także trzymamy kciuki za sportowców, tych zimowych najbardziej. Cieszymy się każdym medalem, każdym miejscem punktowanym, bo naprawdę jest to super sprawa. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję panie Stanisławie. Pan Jacek, jeszcze dzień dobry.
Panie doktorze, jak się nasłuchuje, tak ładnie, pięknie wszyscy opowiadają, że zawody, mistrzostwa, jak to mówią, którego zawodnika trzeba zniszczyć, to trzeba powiedzieć, że ma koronawirusa, testy zrobić, potwierdzić, że ma koronawirusa. Tak samo jak Żyła przed telewizją mówi, że on miał rozwolnienie, objawy koronawirusa. Czemu mu nikt testów nie zrobił? Pomijając to, ja się zapytam tak, gdzie mamy igrzyska olimpijskie? W Chinach. A czy żeśmy zapomnieli, że z Chin przyszedł koronawirus? To co, teraz już w Chinach nagle koronawirusa nie ma? Mistrzostwa się odbywają, a w innych krajach lockdowny, nie lockdowny. I teraz kwestia jest teraz tak, bo mistrzostwa świata, którego zawodnika zniszczyć, a ten jest za dobry.
Czyli panie Jacku, pan mówi, że to jest spiskowa teoria, że ten... No ale to wie pan, to Dawid Kubacki by też nie zdobył medalu, gdyby ta teoria się sprawdziła.
Ja nie mówię, medale jak najbardziej, ale prosty przykład. Koronawirus przyniósł się na świat w Chin, a teraz mamy w Chinach mistrzostwa.
Dlatego oni są tacy przewrażliwieni.
Przepraszam, ale teraz nie ma w Chinach koronawirusa, bo są mistrzostwa. A żeby zawodnika zniszczyć, to trzeba wymyślić koronawirusa. Teraz tak...
Pytanie byśmy poprosili.
Miała testy negatywne. Pojechała na mistrzostwa, poszła na spotkanie, zrobili testy nagle pozytywne. Czemu nie zamknęli połowę mistrzostw, tylko jedną osobę?
Panie Jacku, już wyjaśniamy. Pani profesor, jak to jest, bo czytała pani ten dokument, który jest opracowany, właśnie dedykowany tym konkretnej imprezie sportowej. I jak to jest z testami, z koronawirusem i dlaczego właśnie tak było, a nie inaczej?
To może, żeby wytłumaczyć panom ten taki negatywną stronę tych Igrzysk Olimpijskich. Faktycznie zmagamy się wszyscy z koronawirusem, jak wiemy, globalnie. I również Igrzyska Olimpijskie są tym obciążone. Dlatego też wcześniej, na długo wcześniej, przed Igrzyskami Olimpijskimi Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z WHO, jak i z organizatorami Igrzysk Olimpijskich w Pekinie opracowały taki dokument, do którego państwa zachęcam, żeby może zajrzeć, poczytać trochę, który nazywa się Playbook, i w tym właśnie dokumencie jest dokładnie opisana cała strategia, cały sposób przechodzenia od momentu przylotu na lotnisko w Pekinie, aż do momentu pojawienia się już na konkretnym miejscu, w którym bierze się udział w Igrzyskach Olimpijskich. Dlatego też, no niestety, też bardzo ubolewam nad tym, że Natalia stała się w tym sensie ofiarą tego akurat dokumentu, czy szerzej mówiąc tego mechanizmu, ale no nie jest ona jedyną i odosobnioną zawodniczką, która została odsunięta od zawodów i odizolowana. My wiemy akurat o niej, ponieważ o niej się rozpisują media i o niej mówią media w Polsce. Natomiast proszę sobie poeksplorować w internecie, może wejść na stronę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i tam poczytać, że jest wielu innych sportowców równie utalentowanych i równie prezentujących do nawet mistrza Igrzysk Olimpijskich, którzy no niestety nie mogli wziąć udziału w igrzyskach z racji na to, że zostali odrzuceni przez właśnie te testy covidowe.
To się nazywa panel ekspertów medycznych, który decyduje dokładnie tak naprawdę w przypadku odwołania. Pani profesora, czy nie było takiej możliwości, czy wyobraża sobie pani takie igrzyska, taką imprezę sportową, na której w związku z tym trwa ona jednak długo, że pewne w związku z tym koronawirusem, z tą loterią właściwie, jakiej zawodnicy są poddani, że byłyby dwa terminy po prostu zawodów, zwłaszcza takich, które można rozegrać. Wiadomo, że w hokeju nie można zrobić dwóch osobnych spotkań, jeżeli jakiś zawodnik wypada. No ale jeżeli jest to short track, no to można powtórzyć jeszcze te biegi. I no, zasadniczo no, można po tygodniu by zrobić taką dogrywkę dla tych, którzy zostali zdyskwalifikowani, znaczy nie zdyskwalifikowani, odsunięci, tak, z powodu testu.
Myślę, że organizacyjnie byłoby to nie do udźwignięcia. Po pierwsze, no to co zwykle determinuje organizację takich dużych mega eventów sportowych, to są finanse, a również no jak wiemy, igrzyska trwają 16 dni, od 4 do 20 lutego i w tym czasie po prostu muszą odbyć się wszystkie konkurencje. A poza tym też myślę, że no zrobiłby się wielki chaos, jeśli chodzi o samych zawodników, no bo część z nich wystartowała, część z nich jest izolowana i tutaj było trudno, że tak powiem, doprowadzić do takiej sytuacji, że tak powiem, żeby oni wszyscy w danym moment, na dany moment mogli wystartować.
No, widowisko by też na pewno straciło, ponieważ nie wiedzielibyśmy, kto wygrał, kto zdobył medal poza, bo tak, bo czekalibyśmy jeszcze na dogrywkę tych, którzy by ewentualnie. Proszę Państwa, ten wpis Natalii Maliszewskiego, fragmenty zacytuję, bo zaraz będziemy rozmawiali o psychice sportowca. Od ponad tygodnia żyję w strachu, a te wahanie nastrojów, płacz, który pozbawia mnie z tchu, sprawiają, że nie tylko ludzie wokół mnie się o mnie martwią, ale ja sama. Wiem, że dużo osób nie rozumie tej sytuacji. Testy pozytywne, negatywne, testy bliskie wyjścia z izolacji, nagle testy pozytywne z wynikami, które kwalifikują mnie do leżenia w szpitalu pod respiratorem, później znowu dobre wyniki i szansa na warunkowe zwolnienie, później totalna klapa, brak możliwości, nadzieja umarła. Ostatecznie w dzień startu, o 3 w nocy, ludzie wyciągają mnie z izolatki. Ta noc to był dla mnie horror. Spałam w ubraniu, bo bałam się, że ktoś za chwilę zabierze mnie znowu do izolatki. Przez zasłony wyglądałam tylko trochę, jednym okiem, bo bałam się, że mnie ktoś zobaczy. Później wielka nadzieja. Pakuję się na lodowisko, startuję. Rozpakowuję ubrania, rozwieszam strój. I nagle wiadomość, że oni się jednak pomylili, że jednak nie powinni wypuszczać mnie z izolatki, że jednak jestem zagrożeniem, że nie mogę wystartować, muszę wracać jak najszybciej do wioski. Ja też tego nie rozumiem, w nic już nie wierzę, w żadne testy, w żadne igrzyska, jest to dla mnie jeden wielki żart. Mam nadzieję, że ten, kto tym steruje, nieźle się przy tym bawi. Mój mózg i moje serce więcej już nie zniesie. Wam dziękuję, do usłyszenia niedługo. Czytając, słuchając tego tekstu, Widać, że wielki dramat oczywiście się rozgrywał w sercu tej zawodniczki, ale my, proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że Natalia Maliszewska ma przed sobą jeszcze możliwość startowania w tych igrzyskach. To są bodaj dwie konkurencje, w których ona może wziąć udział. To jest 1000-1500 metrów i sztafeta 3000, no to w sumie 3.
Nie, 1500 się odbyło już. Niestety wiemy, że nie wystąpiła, bo została po prostu pozbawiona
tak, tej możliwości. Tak, 1500, tak, tak,
mam pani rację. 3000.
I czy ona się pozbiera do tego czasu? Myśli pani, to już niedużo zostało.
To znaczy powiem tak, no nie jest to łatwe, szczególnie po tym, co czytamy we wpisie samej, trudno nazwać bohaterki, no, osoby, która po prostu cierpi nie tylko fizycznie, ale cierpi również psychicznie i to jest, myślę, najbardziej dramatyczne. No trzymam mocno kciuki i myślę, że wszyscy powinniśmy trzymać mocno kciuki za Natalię Maliszewską. Jakoś tak chociaż pośrednio dodając jej tym samym otuchy. Mam nadzieję, że sztab szkoleniowy, który przygotowuje Natalię, który razem z nią tam jest, a szczególnie psycholog, trzyma rękę na pulsie i odpowiednio przygotowuje Natalię do możliwości wystąpienia chociażby w tej jednej konkurencji 3000 metrów, do których się kilometrów, do których się zakwalifikowała Natalia.
Psycholog sportu Tomasz Kaczmarski w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że uczestnicy igrzysk w Pekinie też zdają sobie sprawę, że nie wszystko od nich zależy, bo mogli wykonać bardzo dużą pracę, a i tak nie wystartować. Stres testowy poprzedza stres startowy. Na pewno jest to temat rozmów. Maliszewska stała się takim symbolem sytuacji, bo przecież miała walczyć o ten medal, ale wiemy, proszę Państwa, że to nie jest pierwszy przypadek, chociaż akurat w przypadku Australijczyków Gila i Hewita mogą oni jednak kontynuować grę w turnieju par mieszanych kurlerów, mimo pozytywnego testu na koronawirusa. Umożliwiła im to decyzja panela ekspertów medycznych, dlatego że mieli bardzo niski poziom właśnie tego koronawirusa i komisja zdecydowała. Czyli te zasady też nie są tak do końca jasne i czytelne.
Jednoznacznie jasne i czytelne. I tego no, nie jesteśmy w stanie, na dzisiaj w stanie, że tak powiem, tutaj oceniać. I ja absolutnie jestem daleko od tego, żeby tutaj spekulować, ponieważ nie jestem ani ekspertem od testów, od testowania, od koronawirusa, więc absolutnie nie zabieram głosu. Aczkolwiek mogę jedynie współczuć tym zawodnikom, którzy są tam na miejscu. To, co pan przed chwileczką redaktor wspomniał, ten stres przedtestowy, który poprzedza stres przed samym występem, przed konkursami sportowymi, no, musi być niebywale wysoki i myślę, że niejednokrotnie również będzie decydował o tym, jakie miejsce zdobędą poszczególni indywidualni sportowcy.
To jest straszne, proszę Państwa.
No niestety, taki mamy czas.
To chyba tak jak z wyjazdem na wakacje. Jeszcze całkiem niedawno się stresowaliśmy samym wyjazdem, ale jeszcze tym, czy wszyscy będą zdrowi i czy będą, zwłaszcza w przypadku wyjazdu za granicę, czy będą mogli wyjechać, bo wiadomo, że w niektórych krajach taki test trzeba było przeprowadzić, więc rzeczywiście
podwójna dawka.
Mało
tego, również powrót jest często stresem z zagranicy. Nie wiem, czy...
Tak, myślę, że w przypadku sportowców to akurat mniejszy problem byłby jednak po zawodach, zwłaszcza jak ktoś z medalem miałby wrócić, natomiast jeżeli ktoś trenuje 4 lata, żeby wystartować na igrzyskach, no to chyba w moment, w którym dowiaduje się, że nie wystartuje, bo ma pozytywny test, to chyba jest najgorszy moment.
Myślę, że tak. A tutaj mówimy tylko o 4 latach przygotowań do konkretnych igrzysk. Natomiast proszę Państwa, proszę sobie uzmysłowić, że ci ludzie od dziecka, tak naprawdę od dziecka poświęcają swój czas wolny, swoje całe życie właśnie przygotowaniom do najwyższej formy, aby wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, aby cieszyć nas, kibiców, nas, Polaków, reprezentując nas właśnie na takich dużych imprezach sportowych.
Przed audycją rozmawiałem z panią profesor o tym, czy jednak w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, nie powinno być takiej możliwości dopuszczania niektórych zawodników, nawet z pozytywnym testem, zwłaszcza w przypadku konkurencji, w których nie ma kontaktu z innymi zawodnikami, na przykład no, zjazd czy skoki chociażby. Tam właściwie przy dobrej takiej izolacji można zachować bezpieczny dystans i tak dalej, jeżeli oczywiście zawodnik nie ma żadnych innych objawów. Myśli pani, że to nie było brane pod uwagę przez Komitet Olimpijski?
Jak sama nazwa wskazuje, zero tolerancji dla koronawirusa 19. 19. Myślę, że po prostu uciekano od takich możliwości, bo właściwie co to znaczy dyscypliny mniej czy bardziej kontaktowe? Trudno byłoby pewnie określić tę granicę i myślę, żeby po prostu nie komplikować sytuacji. Organizatorzy samych igrzysk, jak i Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z Światową Organizacją Zdrowia postanowili właśnie wydać taki dokument. Jeszcze raz powtórzę, nazywa się Playbook. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, odsyłam właśnie do tego dokumentu na stronie oficjalnej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
618-654-654. Panie Tadeuszu, witamy serdecznie. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja powiem tylko krótko i to ogólnie na temat koronawirusa, niekoniecznie tutaj dotyczy akurat igrzysk olimpijskich i różnych takich sportowych imprez. Tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie są prezesi, tam, gdzie są ludzie, tam wiecznie będzie problem, bo prestiż, bo wyniki, bo coś tam i ludzie zagmatwają, pokręcą, sfałszują, byleby zaistnieć, byle ten. Tenisista mógł pojechać, zrobił się szum, trzeba było wycofać. Impreza jakaś sportowa, wchodzą na przykład kibice jednym wejściem zaszczepieni, drugim wchodzą niezaszczepieni, a później na trybunach i tak siedzą obok siebie, na jakiejś tam imprezie, wystawie,
tak,
na koncercie,
to
i tak razem.
Chodzi, nie, panie Tadeusz, to wszystko,
no ale, ale to wszystko ten, zrobiłem, zaszczepiłem się. To byłem przeciwny szczepieniom. Zaszczepiłem się, no bo firmy niektóre niemieckie nie wpuszczałyby mnie. Owszem, jadę na teren Niemiec. Miałem przypadek w zeszłym tygodniu.
Tylko panie Tadeuszu, nie o szczepieniach dzisiaj prosimy.
No ale chodzi o to, że po prostu takie rzeczy się dzieją i niby tutaj pod płaszczykiem tej całej pandemii i walki z nią, no dzieją się tyrki, które po prostu potem rujnują karierę, psychikę i tak dalej, i tak dalej, bo ja chodzę do pracy codziennie i mnie to specjalnie nie rusza, ale jeżeli zawodnik przygotowuje się do startu tyle czasu, tą formę ćwiczy ten i potem przez jakąś tam pomyłkę albo coś tam, no stanie się jak się stanie, no to myślę, że to jest wielka tragedia i się może nie powtórzyć już sytuacja, że ten ktoś będzie w takiej formie, w takim momencie, bo te igrzyska nie są co tydzień, tylko
cztery lata. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Czy ta impreza trochę nie wypacza idei sportu i idei igrzysk olimpijskich, pani profesor?
No, zdecydowanie tak, ale musimy też wziąć pod uwagę okoliczności, w jakiej się znaleźliśmy. No i myślę, że sytuacja na pewno nie jest łatwa na żadnym z poziomów, ani na tym międzynarodowym, począwszy właśnie od tej najważniejszej organizacji, która się zajmuje tworzeniem całego tego ruchu olimpijskiego, a mianowicie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który myślę, że miał bardzo duży problem do rozgryzienia. Zresztą widzieliśmy, co się działo w Tokio 2020, które się odbyło w 2021, czyli tu też trzeba było przemyśleć dobrze, co z tymi igrzyskami, czy one się w ogóle mają odbyć, czy mamy z nich zrezygnować, podobnie jak zrezygnowano podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. No to były takie sytuacje niełatwe i powiem Państwu szczerze, że ja wcale nie chciałabym się znaleźć na miejscu tych osób, które o tym muszą w konsekwencji zdecydować ostatecznie, czy te igrzyska się odbyją, czy nie, bo jak wiemy doskonale, jest to bardzo duża, największa tak naprawdę światowa impreza sportowa, zrzeszająca ponad 260 komitetów narodowych olimpijskich. No i myślę, że gdyby miały się te igrzyska nie odbyć, to z kolei by się podniosło alarm ze strony tychże narodowych komitetów olimpijskich. Także no, obecnie...
No, przenieść na lato też byłoby ciężko, bo wiemy, że zimą jest trudniejsza sytuacja.
Absolutnie, nie ma takiej możliwości.
Nie wiem, gdzieś by się dało na Grenlandii.
Z tego czasu faktycznie, kiedy się rodziły nowożytne igrzyska olimpijskie, to bywały niektóre konkurencje zimowe rozgrywane w czasie letnich igrzysk olimpijskich, tylko te letnie igrzyska olimpijskie też w różnym czasie się odbywały. W momencie tworzenia się tej ewolucji igrzysk olimpijskich dochodziło do różnych, że tak powiem, dzisiaj nas może i nawet śmieszących sytuacji, ale no póki co mamy to ustrukturyzowane, mamy letnie osobno, zimowe osobno. Jak się okazuje, te, które się obecnie odbywają się w tym samym miejscu, co też należy uznawać za swego rodzaju sukces, ale to może o tym później.
Panie Krzysztofie, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Kłaniam się. Wielki szacunek dla pani łyżwiarki. Żal, że nie mogła wystartować. Takie mam pytanie, czy ta pani była zaszczepiona, ile razy i czy się stosowała do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która przecież nam rekomendowała szczepienia i ostatnią prostą i takie wszystkie fajne rzeczy. I teraz co z tym zrobić? Chory bezobjawowy? No
panie Krzysztofie, nie odpowiemy panu na to pytanie. Myślę, że to nie za duże znaczenie miało, czy ktoś był zaszczepiony, czy nie. No po prostu, jeżeli w przepisach jest napisane, jeżeli ktoś ma pozytywny test, no to widzimy zresztą po tych zachorowaniach teraz, nawet powtórne są zachorowania na Omikrona, więc to widać, że swoją drogą idzie ten wirus. Pani profesor, no pan Rafał się do nas jeszcze tutaj chciałby coś dodać, to proszę bardzo. Dzień dobry, jeszcze raz.
Tak, jeszcze raz. Radio wyciszę. To znaczy ja sobie tak myślę, bo to jest taka, no kurczę, rosyjska ruletka te testy, no nie wiem, bo niektórzy z medyków mówili polskiego, żeby pozamykać stadiony i wszystko, zamknąć wszystko, no ale sport, to mi się wydaje, że to jest dla kibiców, czy to nie jest dla kibiców, czy sport oni sami dla siebie, tylko czy to jest dla kibiców, no bo ja to tak nie rozumiem. No i spodziewam się też testów przed meczem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze Polska-Rosja. Myślę, że czołowi zawodnicy polscy będą mieli wynik pozytywny w Rosji, no niestety, myślę, że Robert Lewandowski, może Grzegorz Krychowiak, może jeszcze inni czołowi piłkarze będą mieli pozytywny w meczu, nie będą mogli zagrać.
Oj, panie Rafale, niech pan takich czarnych tutaj scenariuszy nam nie przedstawia, bo myślę, że tak źle nie będzie. Pani profesor, na koniec jeszcze audycji, bo już czas nam strasznie dzisiaj ucieka. Chciałem panią zapytać, bo pani jakby zajmuje się samą ideą Igrzysk Olimpijskich. Może byśmy trochę powiedzieli o tym wszystkim, bo widzimy, że sytuacja w tym roku nie tylko z koronawirusem jest bardzo skomplikowana, również obawa o agresję Rosji na Ukrainę powoduje, że to napięcie jest niezwykłe. No niestety po poprzednich igrzyskach doszło do takiej sytuacji. No w czasie igrzysk nie powinno być wojny, to na pewno. No ale myślę, że chociażby te igrzyska w Monachium przed II wojną światową też były takim złym zwiastunem. To wszystko gdzieś tam polityka, pieniądze, tak jak tutaj państwo mówią, no i w tym wszystkim gdzie jest sport?
Powiem tak, no jak doskonale wszyscy wiemy, bo obserwujemy to przecież od lat, Igrzyska Olimpijskie są taką typowo napędzającą machiną finansową. To są duże pieniądze, to są duże koncerny, które uczestniczą, że tak powiem, w walce o to, żeby stać się głównym sponsorem tychże igrzysk. No i niestety faktycznie, tak jak pan tutaj powiedział przed chwileczką, ta idea gdzieś tam umyka. Niemniej jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski stoi na straży, przynajmniej tak deklarują jego przedstawiciele, na straży właśnie bronienia, chronienia tychże ideałów, idei, które wypracował swego czasu Pierre de Coubertin jako drugi prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale tak naprawdę wskrzesiciel międzynarodowych tych dużych imprez sportowych. No i też wiele rzeczy obserwując mogłabym krytykować, niemniej jednak trzymam się cały czas tego nurtu, że sport jest jednym z ważniejszych elementów kultury w ogóle człowieka, więc no, starajmy się dbać o to i starajmy się w jakiś sposób wspomagać ten Międzynarodowy Komitet Olimpijski w tym, żeby mógł realizować chociażby te wartości, które jeszcze cały czas istnieją, takie jak właśnie fair play, często dewaluujące się, ale jednak gdzieś tam pojawiające się. No, teraz też właśnie czytałam na stronie oficjalnym MKOL-u, że ponownie wprowadza się taką obserwację sportowców na Igrzyskach Olimpijskich, która ma za cel wyłonienie najlepiej zachowujących się, nagradzanie właśnie tychże, którzy pokażą tę tak zwaną postawę fair play. Oni też będą w jakiś tam sposób promowani.
Mówiła pani, że pieniądze są na Igrzyskach. Ja myślałem, że piłka nożna to są największe pieniądze w sporcie na świecie.
Powiem szczerze, że nie robiłam takiego porównania, bo ja też nie zajmuję się tutaj finansami. Natomiast, no, w ruchu olimpijskim są ogromne pieniądze. Są to pieniądze, które trafiają nie tylko do Narodowych Komitetów Olimpijskich, ale również na wszelkiego rodzaju programy, których założeniem jest ratowanie krajów trzeciego świata z wykorzystaniem sportu jako instrumentu wychowawczego i podnoszącego jakość życia dzieci i młodzieży.
Ale z drugiej strony zawodnicy nie mają reklam na strojach, na kombinezonach.
I to jest jeden z zapisów karty olimpijskiej, które mówi o tym, że właśnie podczas startów na Igrzyskach Olimpijskich absolutnie nie wolno reklamować, bo tak należy to nazwać, reklamować innych niż tylko te, które po prostu uczestniczą bezpośrednio w sponsoringu Igrzysk Olimpijskich.
Pani profesor, na koniec jeszcze jedno pytanie. To ile medali będziemy mieli jeszcze dwa tygodnie niecałe?
No, myślę, że tak jak tutaj jeden z panów powiedział, to nie będzie worek, tylko woreczek, ale też musimy wziąć pod uwagę, że tak naprawdę tych medali...
tylko medale chociaż.
Żeby... Tak, żeby to były medale. Tych medali mamy póki co 23 z wczorajszym. Natomiast no, myślę, że jeszcze...
Od nowożytnych igrzysk, tak, zimowych wszystkich?
Tak, tak, 23 medale na zimowych. I myślę, że no, przynajmniej ze dwa medale mogłyby się jeszcze pojawić. Oczywiście życzyłabym sobie ich dużo więcej, ale może nas jeszcze ktoś zaskoczy. Czy czasami się takie sytuacje zdarzają, jak wiemy z igrzysk z Tokio, z letnich?
Na przykład mieszany konkurs w skokach narciarskich, który się teraz rozpoczyna, właśnie możemy się spodziewać raczej niezbyt dobrego miejsca, ale kto tam wie? Pokibicować warto, tym bardziej, że Dawid Kubacki też dzisiaj startuje i Kamil Stok, więc kto wie, może tam się nakręcą, jakoś tak podwójnie skoczą. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Profesor Małgorzata Boronikowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję Panie Redaktorze,
dziękuję Państwu za telefony. Zapraszam, jutro 12.15 będzie z Państwem Tomek Jędraszczak, a Wojtek Chmielewski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Do widzenia.